Poranek Wnet, 12 czerwca 2018 roku. Poranek Wnet dzisiaj wyjątkowy z ulicy Foksal 3 przez 5 z domu dziennikarza. W studiu jest kolejny gość, redaktor Tomasz Terlikowski. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Episkopat Polski zajął się wreszcie papieskim dokumentem Amoris Laetitia, chociaż dość długo chyba z tym zwlekał.
No, wydaje się, że nie tyle zwlekał, co był proszony o przerabianie tego dokumentu. Takie nieoficjalne informacje podawano, że nuncjusz apostolski, podawali informatorzy dziennikarzy, że nuncjusz apostolski kilkakrotnie interweniował i prosił o przerobienie dokumentu, który już był przygotowany, tak żeby było w nim mniej Jana Pawła II, mniej poprzedników, a dużo więcej Franciszka. I taki dokument rzeczywiście powstał. Jan Paweł II czy Benedykt XVI są wprawdzie, czy Paweł VI są wprawdzie wspominani, ale powiedziałbym dość marginalnie. Natomiast sam dokument oczywiście nie doprecyzowuje tego kluczowego pytania, które cały czas wisi w powietrzu. To znaczy, czy sytuacja w Kościele będzie taka, że po jednej stronie Odry rozwodnicy w ponownych związkach mogą przystępować do Komunii Świętej, a po drugiej nadal nie mogą. Biskupi nie udzielili odpowiedzi na to pytanie, odnosząc się w jednym z punktów do kluczowego rozdziału 8 Adhortacja Amoris Laetitia, mówili wyłącznie o integracji, nie odnosząc się w ogóle do pytania o Eucharystię i o to, czy osoby w ponownych związkach, które nie decydują się na życie jak brat z siostrą, będą mogły przystępować do komunii. Wydaje się, że to jest absolutnie świadome. To znaczy, że to jest taki dokument, który miał być tak ogólny, żeby można go było interpretować w pełni zgodnie z nauczaniem świętego Jana Pawła II Familiaris Consortia, a równocześnie, żeby nie można się było do niego przyczepić z Watykanu i powiedzieć, że ten dokument nie przyjmuje nowego duszpasterskiego spojrzenia na papieża Franciszka. Więc wszystko wskazuje na to, że to jest po prostu dokument przejściowy na przeczekanie, mówiąc zupełnie brutalnie. Biskupi amerykańscy zrobili to jeszcze sprytniej. Oni ogłosili, że dokument Amoris Laetitia jest tak głęboki i tak piękny i tak porażający swoją teologiczną precyzją, że oni jeszcze go nie zrozumieli. Potrzebują jeszcze trochę czasu, 2, może 3, może 4 lata na to, żeby go w pełni zrozumieć i wtedy przygotują własny dokument. No, powiedzmy sobie szczerze, i w tym, i w jednym, i w drugim przypadku jest to raczej postawa na przeczekanie.
No tylko jest pytanie, kto tu kogo przeczeka? Czy to polski Kościół chce przeczekać obecnego ducha w Kościele, czy raczej duch czasu w pewnym momencie zgładzi ten polski konserwatywny katolicyzm?
Powiem w ten sposób. To jest dużo bardziej skomplikowane, dlatego że także w Rzymie niektóre z pomysłów Ojca Świętego Franciszka spotykają się z silnym oporem. Wiadomo już, że niemała część kardynałów, jak duża to zobaczymy, ale nie chciałaby dalszej takiej linii. No, bo Ojciec Święty Franciszek, tak jak każdy poprzedni papież, kiedyś zostanie odwołany do tamtego świata przez Boga i no, wtedy będzie kolejny konklawę. I tak naprawdę kluczowe pytanie brzmi, kto zostanie wybrany. Dlaczego? Ano dlatego, że ogromna większość decyzji Franciszka nie ma zakorzenienia prawnego. One są decyzjami nieprecyzyjnymi, nieostrymi i nie mającymi twardej podstawy, już nie mówię doktrynalnej, ale nawet prawnej. To są decyzje, które można jednym podpisem kolejnego papieża znieść. Oczywiście będzie dużo trudniej znieść praktyki, które są z nimi związane, szczególnie, że te praktyki już były. Znaczy, w niemieckim Kościele nie jest niczym nowym, że wszyscy przystępują do Komunii Świętej. W tej chwili oni tylko dostali, można powiedzieć, potwierdzenie takie niejasne i nieprecyzyjne z Rzymu. Więc istnieje szansa, że nie tylko polski Kościół, bo bardzo silny opór wobec tego dokumentu jest także w Afryce. Afrykańscy kardynałowie zaraz, zaraz. A dlaczego tylko rozwodnicy? Dlaczego rozwodnikom pozwoliliście w ponownych związkach, a poligamistom nie? No albo, albo, no bądźcie konsekwentni. Czym się różni poligamista od poligamisty seryjnego? Czyli też człowieka, który ma tam 2 czy 3 żony, tylko po kolei zamiast równocześnie. Przecież to dokładnie to samo z perspektywy nauczania Kościoła. Pozwalacie jednym, pozwalajcie drugim. To jest oczywiście z ich perspektywy, można powiedzieć, złośliwość, bo oni nie chcą pozwalać ani jednym, ani drugim. W Azji sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo to zależy, gdzie ucho przyłożyć, ale ci często mianowani przez Franciszka kardynałowie zawsze Afryki czy z Azji, mają często dużo bardziej konserwatywne, czy ja bym powiedział po prostu ortodoksyjne poglądy, niż najbliższe otoczenie Ojca Świętego Franciszka. Także sytuacja wcale nie jest oczywista. Polscy biskupi o tym wiedzą, a poza tym no, wiedzą również, że gdyby zajęli mocne stanowisko w duchu biskupów niemieckich, na przykład, no to w takiej sytuacji mieliby na pewno bardzo silny bunt na pokładzie, nie tylko wśród wiernych czy wśród kapłanów, ale także w samej konferencji episkopatu. Mamy zaledwie kilku biskupów, którzy twardo i jednoznacznie optują za taką niemiecką linią. Nawet oni nie optują za całkiem niemiecką, może bardziej taką włoską, bardziej miękką linią interpretacji Amoris Laetitia. Ogromna większość chce być wierna familiaris consortio i poprzedniemu nauczaniu Kościoła i nawet naciski nuncjusza tego nie są w stanie zmienić.
Czy to, co się wydarzyło w Irlandii, stało się jakimś takim dzwonem, który rozbrzmiał wewnątrz Kościoła? Czy spowodowało jakąś wewnętrzną dyskusję, jakąś rozmowę o tym, co
nic
dalej?
Nic na to nie wskazuje, żeby ta dyskusja się rozpoczęła. Także do tego, że jednak, zauważając pewne podobieństwa, sytuacja polskiego Kościoła jest jednak zupełnie inna. Dlaczego? Dlatego, że irlandzki Kościół był instytucją bardzo silną siłą państwa. Jest nadal, wbrew pozorom, bardzo silną siłą państwa. Proboszcz w Irlandii musi się zgodzić, jeśli ja chcę kupić dom na terenie jego parafii. Musi się zgodzić, jeśli chcę otworzyć sklep z alkoholem. Jest w pewnym sensie urzędnikiem państwowym. I to w kraju, w którym prawie nie działają ruchy, wspólnoty katolickie, w którym taka osobista wiara Irlandczyków jest dość słaba. Znaczy oni nawet chodzą do kościoła, choć już coraz mniej, ale nie angażują się w nic poza niedzielną mszą świętą. Ja rozmawiałem z różnymi liderami różnych wspólnot katolickich, które działają w Irlandii. Oni mówią, tak, działają świetnie, rozwijamy się wśród członków, mamy Filipińczyków, Polaków, Hindusów, Pakistańczyków, natomiast jeśli chodzi o Irlandczyków, to tylko jeśli żona któregoś z nich jest Polką, Filipinką albo Hinduską. Jeśli nie jest, to nie ma możliwości, żebyśmy ich przyciągnęli. Więc już w latach 70. wylatując z Irlandii, ksiądz Franciszek Blachnicki, twórca Oazy, człowiek, który bardzo rozruszał polski katolicyzm w pewnym momencie, pisał, że jego zdaniem ten kościół rozpadnie się od środka. Polski kościół ma oczywiście takie miejsca, w których jest podobny, ale jest jednak dużo silniejszy wspólnotowością, dużo silniejszy.
Czyli nie jest tak, że polski kościół też jednak przyzwyczaił się do tego, że no może nie jest kościołem państwowym, w tym, jak w tych krajach bliskich,
ale narodowym, ale, tak.
Ale że jakby ma związek jednak dość silny z władzą.
No, przyzwyczaił się do tego szczególnie, że za czasów każdych rządów, również komunistycznych, komuniści czy postkomuniści, oczywiście nie mówię o komunistach w latach 50., tylko o postkomunistach z SLD, no, oni również bardzo uważali, żeby się Kościołowi nie narazić. To jest pewne niebezpieczeństwo. Zawsze Kościołowi jest lepiej, jak się za bardzo z władzą nie brata żadną. Natomiast powiedziałbym w ten sposób, to akurat chyba w tej chwili nie jest główny problem Kościoła. Głównym problemem Kościoła jest to, tak jak w Irlandii, akurat to jest wspólny problem, że młodzież od niego odchodzi. To znaczy, jeśli wśród dorosłych te wskaźniki praktyk to jest 40-39% regularne praktyki, to wśród młodzieży to jest dużo mniej, nawet dwukrotnie mniej. No co to oznacza? To oznacza, że Kościół w Polsce traci młodzież. A jak traci młodzież, to traci przyszłość. I to jest raczej główne wyzwanie, przed którym stoimy i do tego nam nie jest potrzebna Irlandia, żeby to wiedzieć. Wystarczy zajrzeć w statystyki i zobaczyć, że jak w tym starym dowcipie, jeśli się chce wygonić szczury z kościoła, to trzeba je wybierzmować i one znikną. I dokładnie tak samo dzieje się z młodzieżą. No, to znaczy, jak po wybierzmowaniu nagle jej nie ma. Nie ma powołań, to trzeba powiedzieć zupełnie jasno. Możemy się bawić statystykami, wachlować nimi. Wśród zakonów żeńskich i zgromadzeń zakonnych żeńskich widzimy absolutny dramat. Ja rozmawiałem z siostrami 40-paroletnimi, moje roczniki, one mówią, jak myśmy wstępowały do naszych zgromadzeń, to nas było w nowicjacie 20-25. W tej chwili dobrze, jak jest jedna. No to jest dramatyczny spadek. W seminariach spadek jest trochę mniejszy, ale są seminaria, które jeszcze 20 lat temu liczyły 150-200 kleryków, a w tej chwili liczą 20. 20 na wszystkich latach, nie na jednym roku. Czyli tyle, ile było na roczniku, teraz jest na całych 6 latach. Są zgromadzenia zakonne, które w ogóle prawie nie mają męskie powołań. I to jest również potężny problem. No i wreszcie Kościół w Polsce boryka się z takim problemem, jakim jest po pierwsze coraz mniej zawieranych małżeństw. To nie znaczy, że młodzi ludzie się nie kojarzą w pary, żeby nie było wątpliwości. Kojarzą się w pary, ale nie zawierają związków małżeńskich. Już nie mówię o kościelnych, ale nawet zwykłych, cywilnych nie zawierają. A jeśli nawet to robią, to robią to dużo później, co oznacza z punktu widzenia społeczeństwa, ale też kościoła, że będą mieli, nie ma siły, żeby było inaczej. Będą mieli mniej dzieci. Jak będą mieli mniej dzieci, to będzie mniej wiernych. W nadziei, że tą wiarę przekażą. I dotyczy to dokładnie tak samo grupy młodzieży wierzącej. To nie jest tak, że ten proces dotyka tylko niewierzących i niepraktykujących. On dotyka troszeczkę w mniejszym stopniu, ale statystycznie to nie jest istotnie mniejszy wątek. Również ludzi, którzy się deklarują jako wierzący. I to są wyzwania, z którymi musi się w tej chwili zmierzyć Kościół. I oczywiście dokument, o którym mówimy, zwraca uwagę na niektóre z nich. Na przykład mówi o rosnącej liczbie rozwodów. No rośnie liczba rozwodów, co do tego nie ma sporu. Także wśród wierzących. Pytanie, czy tak biurokratyczna nowomowa, powołanie nowych struktur, specjalistów, czy to coś zmieni, czy to jednak nie gdzie indziej leży choroba. To znaczy, ja mam takie głębokie przekonanie, że biurokracja zazwyczaj nie leczy chorób. To znaczy, jak chcę się wyleczyć, to nie idę do NFZ-u, żeby mnie biurokraci wyleczyli, tylko idę do lekarza. Jak mam problem w życiu duchowym, a kryzys małżeński jest często także problemem duchowym, to nie idę do biurokraty, nawet jeżeli on jest pracownikiem kurii, tylko idę do mądrego spowiednika albo do kierownika duchowego, który może mi w tym pomóc. I wydaje mi się, że ten dokument jest, jak wiele dokumentów Kościoła, za bardzo skupiony na biurokracji, na takim biciu piany, a za mało na kwestiach duchowych. Jakbym miał komuś coś polecić, to bym polecał książkę pod tytułem Miłość warta obrączek księdza Roberta Skrzypczaka, bo ona jest o czymś. A ten dokument jest takim dokumentem, który trzeba było wydać, więc go wydano, żeby się nuncjusz nie czepiał.
No, redaktor Tomasz Sterlikowski prawie już chciał powiedzieć, że o niczym, ale tego nie powiedział. Jesteśmy na konferencji dotyczącej mediów. Takie ostatnie pytanie, stan mediów katolickich w Polsce dziś.
Powiedziałbym, po pacyfikacji gościa niedzielnego, media katolickie w Polsce rządzą się jedną zasadą. Nie wychylaj się. Co oznacza, że są...
Taka mało chrześcijańska zasada.
No mało chrześcijańska, przede wszystkim, ale też mało medialna. To znaczy, jeśli robi się media dla wszystkich, żeby nikogo nie urazić, to robi się media dla nikogo. I to jest chyba główny problem. One są czasem nawet ładne. Ładnie złamane, ładnie wylayoutowane. Tylko nie wiadomo do kogo. Bo na pewno nie do tych ludzi, którzy są w kościele.
Bardzo serdecznie dziękuję. Tomasz Sterlikowski w Poranku Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.